psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj porozmawiamy o spędzaniu wakacji z naszym psim przyjacielem. Lepiej wybrać góry, czy może morze? A także o tym, jak zapewnić psu bezpieczeństwo i komfort podczas wycieczek. Zapraszam tuż po przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi zabiera na wakacje swojego psa. Natomiast czy robimy to mądrze, czy po prostu zabieramy zwierzaka, nie myśląc o tym, czy nasze formy rozrywki będą dla niego odpowiednio atrakcyjne? W obecnych czasach mamy bowiem w ofercie wiele wspaniałych psich hoteli, mamy również wykwalifikowane osoby, opiekunki dla zwierząt, czyli tak zwanych z języka angielskiego pet sitterów, którzy mogą zaopiekować się naszym psem, podczas gdy my jesteśmy na wakacjach. O tym mówiłam jakieś kilka audycji temu, odpowiadając również na wasze pytanie. A jeżeli chodzi o pytania, audycja jest oczywiście nadawana na żywo, więc jeżeli macie jakieś swoje dotyczące audycji oraz dotyczące zachowań waszych podopiecznych, dzwońcie 61 8654 654. Natomiast jeżeli macie pytania niezwiązane z audycjami, dotyczące ich prowadzenia albo jakiekolwiek uwagi, proszę kierować je na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, by nie zajmować czasu antenowego. Wakacje nad morzem. Jeśli jesteśmy właścicielami spokojnego, starszego psa, możemy pozwolić sobie najbardziej stateczny urlop, gdzie większość czasu przesiedzimy w jednym miejscu. Natomiast dla żywiołowego, pobudzonego młodziaka siedzenie na plaży po 6 godzin dziennie lub zostawianie go na ten czas w nieznanym mu miejscu nie jest niczym przyjemnym. A w dodatku może pogłębić jego problemy behawioralne. Dodatkowo spędzanie czasu na plaży jest w porządku, jeśli na danym obszarze można spacerować z psem, bo pamiętajmy, że nie wszystkie plaże na to zezwalają. Na plażę przychodzimy wieczorem, kiedy temperatura powietrza jest optymalna, albo też wcześnie rano. Zapewniamy na plaży psu odpowiednią rozrywkę, aby się nie nudził. Pamiętajmy, że jest on zwierzęciem żywym i czuje tak samo jak my, a więc frustruje się, jeśli nie zapewnimy mu odpowiednich aktywności. Czyli zdecydowanie lepszy jest spacer po plaży niż przesiadywanie z psem na piasku. Pies musi mieć też zapewniony cień oraz stały dostęp do wody pitnej. Zwierzę nie może pić wody morskiej, nawet tak słabo słonej jak ta bałtycka. Stanowi ona niestety zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, szczególnie w przypadku psów starszych oraz szczeniąt. Oczywiście, jeżeli nasz pies gdzieś tam poliże tą wodę, gdzieś przypadkiem w trakcie pływania się jej napije, no to nie musimy od razu psa w panice wywołać wymiotów, podając mu wodę utlenioną, ale dajmy psu po wyjściu z wody się porządnie napić. I zanim psa spuścimy do wody słonej, możemy też wlać psu do miski wodę, żeby on się napił, zanim jeszcze wejdzie do Bałtyku. Rozrywki wodne muszą być też dokładnie wymierzone, a pies nie może cały czas bawić się w wodzie. Dlaczego? Ponieważ może dojść do przewodnienia organizmu, w wyniku czego pies niestety może ponieść nawet śmierć. Kilka lat temu był głośny przypadek czworonoga, któremu właściciel w trakcie spaceru wzdłuż plaży rzucał kij do wody. Powtarzał tę czynność praktycznie cały czas, aż do momentu, kiedy pies zaczął się dziwnie zachowywać. Słonił się na nogach, gdzieś tam przewracał się, w jakiś sposób dziwny trzęsła mu się głowa. I niestety w pewnym momencie piesek też zasłabł. Pies niestety nie przeżył, uratować się go nie udało, a powodem śmierci było właśnie przewodnienie organizmu, którego weterynarz nie był w stanie cofnąć. Dlatego tak ważnym jest to, żebyśmy psu, szczególnie małemu psu, odpowiednio dostosowywali rozrywki wodne i też oczywiście szczeniakowi i seniorowi. Pamiętajmy, że te psy są po prostu delikatniejsze. Wakacje w górach to jest druga strona medalu. Spędzanie czasu w górach jest zdecydowanie ciekawszą formą rozrywki dla psa, ale niestety nie jest to też opcja dla każdego. Psy, które nie zakończyły jeszcze budowy kości, a więc w przypadku ras dużych, psy poniżej drugiego, poniżej półtora, poniżej drugiego i pół roku życia, a w przypadku ras małych, psy, które mają półtorej roku do dwóch lat, będą miały jeszcze zbyt słabe kości i mięśnie, by podejmować wielogodzinny wysiłek na szlaku. Niestety, poprzez takie aktywności możemy nieumyślnie, chcąc oczywiście dobrze, zrobić krzywdę psu. Oczywiście z młodym psem również możemy spędzać czas w górach, natomiast nasza długość spędzona na szlaku powinna być dostosowana do stopnia rozwoju psa. Kiedy spędzanie czasu w górach z psem jest ok? Po pierwsze, pies jest w dobrej kondycji i jest wcześniej przygotowywany do wyjazdu, do dłuższych spacerów w górach. Przez co? Poprzez dłuższe spacery w normalnym naszym codziennym życiu. Ponieważ wrzucanie psa w ogromny wysiłek fizyczny, na przykład 10 do 15 km trasy górskiej, podczas gdy wcześniej robiliśmy maksymalnie godzinny spacerek po mieście, może być dla psa wręcz wykańczające fizycznie i nasz pies następnego dnia po prostu nawet będzie odmawiał wyjścia w góry. I to nie ma nas cieszyć. To nie jest nic fajnego, co może nas cieszyć. To powinno nas zastanowić, ponieważ nasze zwierzę na pewno ma problem z tak zwanymi zakwasami, a więc bólem mięśni następnego dnia. Może się okazać, że w przypadku dużych ras psów, starszych psów albo psów z nadwagą, niewinny wypadł w góry zaowocuje problemem ze stawami lub kręgosłupem. Dlatego dostosowujmy kondycję do wycieczki z psem. Poza tym pies musi mieć zapewniony dostęp do wody co 30 minut na szlaku. Może to być woda, którą my mu podamy z miski, albo woda z jakiegoś czystego potoku, którego gdzieś tam obok szlaku znajdziemy. Na zewnątrz temperatura musi być optymalna, czyli około 20-22 stopnie, a szlaki powinny być zacienione. W przypadku długich wypraw pies powinien mieć zapewnione odpowiednie wyżywienie, by zregenerować siłę. A teraz o tym troszeczkę, jak bezpiecznie dojechać. Dojechać czy to nad morze, czy to w góry. Przede wszystkim przed wyjazdem porcja karmy dla psa powinna być mniejsza niż zwykle. Dlaczego? By nie powodowała ciężkości na żołądku, który nigdy nie jest przyjemny w przypadku jazdy samochodem, obojętnie jakby pies jej nie lubił. Natomiast u psów z chorobą lokomocyjną możemy całkowicie odpuścić sobie poranny posiłek przed podróżą i pies na pewno będzie nam za to wdzięczny, a i tapicerka w samochodzie będzie czysta. Poza tym pies powinien mieć również dostęp do wody. Jeżeli nie mamy miejsca w samochodzie na miskę i boimy się, że to się po prostu nam porozlewa, no to przerwy muszą być częstsze. Przerwy co półtorej, co dwie godziny. No i oczywiście też tutaj te przerwy na załatwienie potrzeb i rozprostowanie nóg, nie tylko także, tylko i wyłącznie na wodę. Poza tym musimy psu zapewnić w samochodzie ochronę przed słońcem, ponieważ niektóre bagażniki mają szybę pod kątem, co powoduje, że pies po prostu cały czas, jeżeli jest słoneczny dzień, dostaje wysoką temperaturę. I w przypadku takich bagażników musimy po prostu tę szybę w odpowiedni sposób zabezpieczyć, żeby pies miał w bagażniku cień. Zarówno w przypadku morza, jak i gór podstawą każdej wycieczki jest wybór optymalnej temperatury, o czym cały czas mówię. Psy, tak jak i my ludzie, nie lubią upałów. Taka temperatura dla czworonogów jest nie do zniesienia, a dla niektórych ras oraz szczeniąt może być wręcz zabójcza. Więc bardzo ważne jest, abyśmy mieli świadomość, jakie aktywności i o jakich godzinach są bezpieczne dla naszych czworonogów. Pamiętajmy, że pies chłodzi się znacznie słabiej niż człowiek, a co ciekawsze, jest pozbawiony termoreceptorów ciepła, czyli nie odbiera gorąca tak jak my. On odczuwa po prostu ból spowodowany na przykład oparzeniem, co jest spowodowane obecnością receptorów bólu. Jak ochłodzić psa przy wysokich temperaturach, kiedy na przykład gdzieś z nim wychodzimy? Pies powinien mieć przede wszystkim stały dostęp do chłodnej wody. Woda nie powinna być zimna, aby nie powodować problemów gdzieś z gardłem, ponieważ pies też może mieć ból gardła bezproblemowo, po prostu może się przeziębić. I żeby też nie doprowadzać do szoku termicznego w przypadku psa, który ma wyższą temperaturę, podwyższoną temperaturę ciała. Poza tym możemy przykryć psa chłodnym, zmoczonym wcześniej wyciśniętym ręcznikiem, koszulką lub też innym przedmiotem, które założymy psu na plecy. Ewentualnie możemy też założyć psu mokrą apaszkę. Natomiast nigdy nie chodzimy z takim ręcznikiem na psie w słońcu, ponieważ ten ręcznik się podgrzewa i wręcz przeszkadza psu w naturalnej termoregulacji. Możemy też na przykład przed wypadem gdzieś na szlak albo wypadem po prostu na jakąś wyciekę wsadzić psa pod prysznic, ewentualnie do wanny, jeżeli mamy dostępny na przykład w ośrodku, i polanie go i zlać go delikatnie letnią wodą, oczywiście poza głową, i jeżeli pies to akceptuje. Jeżeli tego nie akceptuje, możemy sobie po prostu wziąć butelkę z wodą i zrobić to na zewnątrz, można powiedzieć na jego zasadach. A jeżeli obok gdzieś naszego ośrodka mamy jakiś właśnie potok, czy też mamy jakieś jezioro, to możemy psu przed szlakiem pozwolić się po prostu zmoczyć. Taki pies na pewno będzie się czuł lepiej na zewnątrz. Ja jak idę z moim psiakiem na codzienny dłuższy spacer u nas na poznańskie szachty, to najpierw idę do miejsca, w którym on sobie wchodzi do tej wody, on się ochładza i potem idziemy na dalszy spacer. Poza tym, żeby ochłodzić psa, możemy zrobić sami lody dla psów. Na przykład zamrozić w silikonowej foremce rosół bez soli, który będzie dla psa wspaniałą rzeczą do wylizywania. Albo na przykład możemy pomieszać banany z masłem orzechowym, które psu nie szkodzi, i też je na przykład zamrozić. Na przepisy na psie lody, które nie zawierają laktozy, mleka i tak dalej, generalnie rzeczy, które mogą im zaszkodzić, jest mnóstwo przepisów w internecie. Długie spacery, słuchajcie, powinny odbywać się tylko rano albo tylko późnym wieczorem, jeżeli są na dworze upały. Jeżeli pojechaliśmy w góry, nagle stał się upał, trudno. Możemy wyjść sobie tylko gdzieś wcześnie rano i po południu i z psem ten upał musimy przeczekać. Nie zabieramy go na siłę po prostu na szlak, żeby tylko wykorzystać ten czas. Musimy po prostu przed wyjazdem zobaczyć, czy pies będzie w stanie tę temperaturę gdzieś tam przetrwać. To lato nie jest takie upalne, jak były poprzednie lata, ale jeżeli na przykład mamy lato, które faktycznie jest bardzo, w którym są bardzo wysokie temperatury, to być może zamiast lipca lepszym miesiącem do wyjazdu z psem będzie na przykład wrzesień. Zanim wybierzemy się na wyprawę, powinniśmy poczynić przygotowania przedspacerowe. A jakie to przygotowania, opowiem wam po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Podstawą letnich spacerów jest oczywiście woda. Dzisiaj właśnie rozmawiamy sobie ogólnie o wyprawach w góry, wyprawach nad morze, co lepiej wybrać dla psa, a teraz właśnie o tym, co powinniśmy zabrać na takie wyprawy, jak poczynić przygotowania właśnie takie przedwyprawowe. I właśnie ta woda jest bardzo ważna. Najlepiej wziąć ze sobą 1,5-litrową butelkę dla psa i dla siebie, o ile jej oczywiście potrzebujemy. A mimo wszystko warto się nawadniać. Oprócz wody weźmy także oczywiście miskę, ponieważ wylana z butelki na dłoń woda w większości ląduje na trawniku. W sklepach zoologicznych możemy kupić składane miski silikonowe, które często posiadają dziurkę, by można było przyczepić je na zewnątrz plecaka, gdy są mokre, więc jest takie bardzo przydatne. Takie miski nie są tanie, ale są wytrzymałe i dowodem jest na to moja miska, która ma już 5 lat. Sprawdzamy, słuchajcie, temperaturę i dostosowujemy długość wyprawy i miejsce do psa. Jeżeli na dworze mamy upał i jest nam ciężko w nim wytrzymać, to również i psu będzie ciężko. Będziemy on odczuwał niechęć do przebywania na dworze. Najlepiej wówczas zapewnić mu po południu tylko krótki spacer w cieniu. Tylko w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. Spacer nie dłuższy niż 15 minut. Spacery długie odbywamy wtedy rano i wieczorem. Możemy sobie na przykład zaplanować poranną jakąś wycieczkę po górach i około 11.30 wracamy sobie do bazy i potem wychodzimy około 17 na przykład. Natomiast jeżeli się wybieramy się na szlak w słoneczny dzień, najlepszym celem spacerów przy letnich temperaturach będą miejsca zacienione, czyli las, a nie polany. Ważnym elementem wypraw będą zbiorniki wodne albo potoki o płaskim zejściu. Oczywiście pozwalamy wówczas psu wejść do nich, by się schłodził. Odnośnie miejskich wycieczek, raczej nie pozwalamy psom kąpać się w sztucznie stworzonych przez człowieka betonowych zbiornikach, takich jak fontanny albo na przykład ten zbiornik w Rosarium nad Stadeli. Dlaczego? Poza faktem, że jest że za takie wodowanie psa w fontannie możemy dostać mandat, prawda, ponieważ jest to całkowicie zabronione, to betonowe zbiorniki mają także swoją drugą stronę. Są one rezerwuarami patogenów oraz pierwotniaków. Dzieje się tak dlatego, że są one bardzo często miejscem kąpieli ludzi bezdomnych. Poza tym są umiejscowane w takich lokalizacjach, gdzie nie jest trudno o zanieczyszczenie wody. Poprzez brak roślin, piaszczystego dna i innych organizmów, które mogą tą wodę regulować, w zbiorniku woda tworzy idealne środowisko dla chorobotwórczych organizmów. I najbardziej czynnym oraz groźnym zarówno dla człowieka, jak i dla psa stworzeniem jest ogoniaste kielitowy Giardia intestinalis, który powoduje chorobę zwaną żardiozą albo lambiozą. Jest on ostatnio coraz częściej wykrywany niestety u psów i powoduje silne problemy żołądkowo-jelitowe, a niestety nieleczone może prowadzić do śmierci z wycieńczenia. No i niestety na tego pasożyta nie działa takie zwykłe odrobaczanie u weterynarza, więc jeżeli gdzieś tam poczytacie o żardiozie i okaże się, że wasz pies może być jej nosicielem, trzeba u weterynarza sprawdzić odchody zwierzęcia, ponieważ i my możemy łatwo zarazić się od naszego przyjaciela. Zakaz wchodzenia na rozgrzane powierzchnie, to jest bardzo ważne. Jeżeli wychodzimy z psem na wycieczkę, obojętnie czy górską, czy nadmorską, musimy pilnować tego, aby unikać rozgrzanych powierzchni. Ja mojego psa, mimo że ma ponad 20 kg, niejednokrotnie przenosiłam z cienia w cień, żeby uniknąć dyskomfortu chodzenia po nasłonecznym chodniku, kiedy wychodzimy na ten krótki spacer w upale po południu. Zarówno chodnik, beton, skały czy piasek na plaży mogą być bardzo ciepłe w trakcie upałów, jednak zdecydowanym przodownikiem w swojej temperaturze oczywiście jest asfalt. Asfalt jest też zdecydowanie najmniej przyjazny dla środowiska, ponieważ jego zwarta struktura wymieszana ze smołą powoduje, że woda nie jest w stanie przez niego przesiąknąć, a ciepło nie może być odprowadzone, co przyczynia się do globalnego ocieplenia niestety. Nie pomaga tutaj także ciemnoszary lub wręcz czarny kolor, który pochłania ciepło i powoduje nagrzanie powierzchni do temperatur powyżej 50 lub nawet 60 stopni. My jesteśmy cwani, słuchajcie, zakładamy buty, których chronią nasze delikatne ludzkie podeszwy stóp przed bezpośrednim kontaktem z rozgrzanym podłożem, a co za tym idzie, przed też oparzeniami. Psie poduszki na łapach są przystosowane do wielu wyzwań i często pokazywane są na reklamach obok dobrej jakości górskich butów, lecz nadal są zrobione w większości z żywych tkanek. Łapa w kontakcie z rozgrzanym asfaltem górskim, skałami wystawionymi na słońce, czy też skrajnie nagrzanym piaskiem na plaży nie ma szans. Wystarczą 2-3 minut spaceru po takim podłożu, żeby zobaczyć pierwszy objaw uszkodzenia psiego naskórka. Jak rozpoznać takie oparzenie? Jak wyglądają kolejne etapy właśnie uszkodzenia psiej podeszwy łapki? Po pierwsze, gdy spojrzymy na psie poduszki, zauważymy, szczególnie na palcach, małe jasne kropki. Trochę to wygląda jak takie zniszczone piksele na wyświetlaczu telefonu czy komputera. Te kropki to oznaka, że naskórek psich łap jest powoli wypalany wysoką temperaturą. Kropki te, jeśli nie zakończymy spaceru po rozgrzanych powierzchniach, w późniejszym czasie zaczynają tworzyć łaty. Następnie widzimy, że łaty zaczynają przyjmować kolor różowy, a potem czerwienią się. Niestety w dalszym etapie na łapach tworzą się bąble, których my nie widzimy. Efekt końcowy jest taki, że bąbel bardzo szybko się przeciera, pęka i skóra odpada, czyli mamy klasyczne, silne oparzenie. Jeżeli uważamy, że nasz pies ma problem z oparzeniem łap, od razu lecimy do apteki po maść na oparzenie. Takie zwierzę powinien oczywiście zobaczyć też weterynarz. Poza oparzeniami, poza dyskomfortem łapek, ważny jest też komfort tego, co pies ma na sobie, a więc wygodne szelki, obroża i odpowiedniej długości smycz. Dobrze dobrane typem i dopasowane wielkością szelki i obroże powinny być elementem każdej wyprawy, a nie tylko przyjemnego letniego spaceru. Zacznijmy od tego, czy wybieramy szelki, czy obroże i dlaczego. Obroża jest świetnym przyjacielem dla psa pod warunkiem, że jest szeroka, w miarę miękka i nie jest obrożą w pełni zaciskową. Półzaciski są jak najbardziej dopuszczalne, ponieważ nie duszą psa. Nie stosujemy też kolczatek i obroży łańcuszkowych. Nie dość, że powoduje powodują one ból u psa, to nagrzane od upału mogą powodować oparzenia skórne. Nie stosujemy tak zwanych obroży behawioralnych, polecanych dla psów, które ciągną na smyczy. Takie bezużyteczne, a jednocześnie drogie obroże behawioralne z behawiorem nic wspólnego nie mają i powodują u psa po prostu dyskomfort i ból. Jeżeli wasz pies ciągnie na smyczy, trzeba najpierw rozpoznać, dlaczego to robi, a potem starać się temu po prostu przeciwdziałać. Idąc na skróty, obniżamy zaufanie psa do nas jako przewodników i możemy po prostu oprócz ciągnięcia wywołać u psa agresję. Nie stosujemy u psa też obroży, który ma tendencję po prostu do ciągnięcia, nagminnego ciągnięcia na smyczy. Obojętnie, czy to jest obroża szeroka, czy też nie szeroka. W tym wypadku zalecone są szelki, a obroża może spełnić funkcję na przykład powiernika adresówki, co jest bardzo ważne. U zwierząt, które ciągną na smyczy, obroża powoduje po prostu ciągły ucisk na szyi, a co za tym idzie, uciska też okolice tarczycy, żyły, tętnice, a także powoduje ciągły nacisk na kręgi szyjne, mogąc w przyszłości powodować nawet ich uszkodzenie albo też zwyrodnienia w podeszłym wieku. Jeśli wasz pies ciągnie na smyczy, świetnym zamiennikiem dla obroży będą szelki. No ale kiedy wejdziemy do sklepu, to tych szelek jest tak naprawdę mnóstwo. Jaki typ szelek wybrać? Taki temat już niejednokrotnie gdzieś tutaj się przewijał przez moje audycje, natomiast dzisiaj też szczegółowo powiem, dlaczego dane szelki są lub nie są dobre, żeby nikt nie miał wątpliwości. I na początek warto podkreślić, że najistotniejszą rzeczą, jeśli chodzi o wybór szelek, jest to, by jak najmniej ingerowały w fizjologiczną postawę psa. Czyli wszelkie uciski gdzieś tam w konkretnych miejscach powodujące dyskomfort będą niemile widziane. Żadne szelki w 100% nie będą bez ingerencji w postawę psa, na przykład podczas biegu. Tutaj najmniej ingerencyjną jest oczywiście obroża. Tym niemniej są takie rodzaje szelek, które w możliwie najmniejszy sposób zaburzają fizjologię psa podczas ruchu. I teraz opowiem o różnych typach szelek, zaczynając od tych, które nie są do końca dobre. Pierwszy typ to szelki tak zwane step in. To najczęstszy typ szelek wybierany przez właścicieli. To wygląda tak, że pieska się wkłada przednimi łapkami w dwie luki i potem do góry się zapina szelki nad jego łopatkami. Gdybyśmy rozłożyli je na ziemi pionowo, mają kształt takiej karcianej figury karo, przez której środek przechodzi pasek. Na górze oraz na dole karo znajdują się paski, do których przymocowane jest zapięcie. Zatrzask zapinany jest bezpośrednio właśnie nad łopatkami psa. I ten typ szelek nie jest niestety odpowiedni. Uciska on bowiem łopatki psa, utrudniając zwierzęciu poruszanie się, szczególnie podczas biegu. Stosowanie tego typu szelek u szczeniaka, który ciągnie na smyczy, może powodować wady postawy, gdy zwierzę dorośnie. Boczne paski biegną bezpośrednio za pachami psa, powodując ich obcieranie u delikatniejszych psów, co może skutkować silnym dyskomfortem i niechęcią do zakładania szelek. Tutaj macie odpowiedź, dlaczego niektóre psy tych szelek nosić po prostu nie lubią. Przedni pasek biegnie poziomo przed klatką piersiową i uciska ważne naczynia krwionośne oraz może powodować problemy z oddychaniem. Drugim typem szelek są szelki typu norweskiego. Zabudowane i niezabudowane. Szczególnie te pierwsze, a więc zabudowane, zyskały popularność poprzez policyjny wygląd. One wyglądają trochę jak siodło. Na pewno wiecie, o jakich szelkach mam tutaj, jakie szelki mam tutaj na myśli. Taki wygląd oczywiście szczególnie jest lubiany w gronie mężczyzn. Szelki te wyglądają troszeczkę jak takie właśnie siodło. Zakłada się je przez głowę. Z przodu mamy biegnący poziomo pasek. Na łopatkach znajduje się zabudowana część z uchwytem oraz czasami z innymi bajerami, takimi jak miejsce na rzepy z napisem policja lub jakimkolwiek innym, jaki sobie tylko wybierzemy, no i z uchwytem na jakieś tam inne akcesoria. Szelki te niestety, podobnie do poprzednich, blokują łopatki psa podczas biegu oraz utrudniają poruszanie, powodując ciągły dyskomfort. Zabudowana część pochłania ciepło, mogąc mieć wpływ na złe samopoczucie psa związane z przegrzaniem. Podobnie jak w przypadku szelek typu step in, boczne paski biegną bezpośrednio za pachami psa i powodują ich obcieranie, no a ten pasek, który jest z przodu, może po prostu powodować gdzieś tam problemy z oddychaniem. Kiedyś śmiałam się z koleżanką po fachu, że jedynym plusem tym szelek jest uchwyt, ale obecnie uchwyt znajdziemy również w szelkach, które są dla psa najodpowiedniejsze, o czym opowiem tuż za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj o wyprawach w góry, o wyprawach nad morze. No i teraz troszeczkę o sprzęcie, jakie możemy sobie na te spacery, na te wyprawy wybrać. Opowiedzieliśmy sobie już o tym, że obroża jest odpowiednia dla psa wtedy, kiedy pies nie ciągnie i jest fizjologicznie bardzo odpowiednia dla psa. Jedyny minus, jaki ja zauważam przy obroży dla psa, który nie ciągnie, jest to, że bardzo łatwo o zaplątanie się przez przednie łapy, dlatego ja dla mnie komfortem większym jest wziąć odpowiednie szelki. Już opowiedzieliśmy sobie też o szelkach typu step-in i szelkach typu norweskiego, że nie są one dla naszego psa odpowiednie. I zanim przejdziemy sobie do tych szelek, które ja polecam, powiem jeszcze o jednym modnym typie szelek, a mianowicie o szelkach tak zwanych halterach oraz wszelkich szelkach mających powodować to, aby pies na smyczy nie ciągnął, zadając mu jednocześnie ból. Haltery to szelki, które wyglądają bardzo podobnie do szelek typu step-in, natomiast przedni pasek składa się z dwóch nachodzących na siebie części, które zaciskają się, prowokując u psa odwrócenie się po prostu i jednocześnie powodując ból w klatce piersiowej. Czyli oprócz tego, że pies ma zablokowane łopatki i obtarte pachy, to jeszcze odczuwa ból i dyskomfort w postaci ucisku na piersi. Inne typy szelek awersyjnych, które cienkimi paskami przechodzą przez łapy psa, podduszając go, powodując ból, w mojej ocenie powinni zniknąć z rynku. Wyglądają i są one po prostu narzędziem tortur, a nie treningu. A teraz o tych szelkach, które są odpowiednie. Są to przede wszystkim szelki typu guard, zwane także szelkami typu Y, dlatego że przednie paski układają się na klatce piersiowej właśnie w tę literę. Są to w ocenie psich fizjoterapeutów i naukowców najbardziej odpowiednie szelki. Najlepsze gardy będą składały się oprócz przedniego Y, także z górnego paska biegnącego pomiędzy łopatkami oraz do połowy długości ciała, a także boczny składa się też również z bocznych pasków, które powinny przebiegać pomiędzy 8 a 9 żebrem psa przed zakończeniem klatki piersiowej. Na spodzie szelek również mamy pasek. Szelki te nie powinny przekręcać się na psie. Nie powinny być też ani za ciasne, ani za luźne. Musimy być czujni, ponieważ są i takie modele w ofertach sklepów, które będą obcierały psa zapachami lub które będą miały zabudowaną górę. I takie nam się na wyprawy nie przydadzą. Pamiętajmy, że jeżeli mamy szelki typu guard, które są bardzo krótkie i właśnie gdzieś obcierają zapachami, które będą się na psie przekręcać, które będą zbyt luźne albo będą za ciasne, to również one nie są odpowiednimi szelkami i również mogą powodować dyskomfort i obojętnie, czy będziemy mieć tego typu szelki źle dobrane, czy szelki typu norweskiego, haltery, czy też szelki typu step-in, to one po prostu wszystkie będą dla psa złe. Muszą być to dobrane odpowiednio szelki typu guard. A jeszcze jeden typ szelek, który ja polecam, to są szelki typu sled. Czyli takie szelki do ciągnięcia, można powiedzieć, sani. Tak jak sobie obejrzymy pieski, które są gdzieś tam w psim zaprzęgu, to one z reguły mają właśnie sledy. W połączeniu z pasem biodrowym dla człowieka oraz specjalną linką tworzą idealny pakiet do biegania z psem. A przede wszystkim jest to idealny pakiet na spacer po górach. Szelki te najlepiej rozkładają bowiem ucisk powodowany ciągnięciem po całym ciele psa. Kamizelka chłodząca. Jest to idealny gadżet dla psa w upały, ale również idealny gadżet dla psa sportowego, którego ciało jest silnie nagrzane po treningu. Jest to rzecz dosyć droga, natomiast bardzo przydatna dla psów z czarnym futrem, które szybko pochłania ciepło. Jeżeli chodzi o futro, ścinać czy nie ścinać? Nie ścinamy sierści psom, które tego nie potrzebują. Psia sierść jest świetnym, słuchajcie, izolatorem. Nie dopuszcza do wychłodzenia zimą i zatrzymując ciepło, a latem chroni psa przed przegrzaniem, blokując dostęp nadmiernej ilości ciepła. Skóra psa, którego pozbawiamy sierści, jest narażona bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, mogących powodować przegrzanie, oparzenia lub nowotwory. Co z psami z pojedynczym włosem, na przykład jorkami, pudlami, shih tzu czy maltańczykami? W tym wypadku oczywiście trzeba psa strzyc, ale powinno się zostawić minimalną długość włosa, około 7 mm. Jednak długość też zależy od gęstości szaty. Im sierść jest rzadsza i delikatniejsza, tym musi być dłuższa, by izolowała od ciepła. Absolutnie nie wolno golić psów o podwójnej sierści, m.in. haskich, owczarków, malamutów czy kaukazów. Sierść takich psów składa się z włosa okrywowego, czyli ochronnego, który chroni psa przed czynnikami atmosferycznymi oraz podszerstka, który przylega do skóry i ogrzewa psa. Zimą podszerstek jest bardzo gęsty i dobrze izoluje psa od zimna, natomiast latem pies powinien go zrzucić, pozostawiając tylko włos okrywowy, który jest przewiewny i ma zadanie chronić go przed słońcem i izolować. Jak zatem należy pielęgnować podwójną sierść? Można jedynie delikatnie przystrzyc dłuższe włosy, na przykład pod pachami lub na brzuchu, i przede wszystkim trzeba psa porządnie wyczesywać, aby usunąć grzejący go podszerstek. Dlaczego nie wolno golić tego typu sierści? Ogólnie ogolenie lub obcięcie sierści może zaszkodzić psów z dwóch powodów. Po pierwsze, gdy sierść odrasta, pierwszy odrasta, słuchajcie, podszerstek. Miesza się z włosem okrywowym, co grzeje psa. Gdy włos okrywowy odrasta, zmienia swoją strukturę, jest on niestety bardziej kręcony i blokuje wymianę powietrza, a podszerstek akumuluje ciepło. Nie wliczamy tutaj psów, które z przyczyn fizycznych, na przykład silnie skołtuniona sierść albo niemożliwość wyczesania zaległego podszerstka, są narażone na przegrzanie. Ich futro, będące w złym stanie, nie jest w stanie regulować temperatury ciała i w takich wypadkach może dojść do przegrzania. Są to przypadki psów zaniedbanych, których sierść możemy oczywiście ściąć. Poza tym, bardzo ważna rzecz odnośnie wypraw. Nie zakładamy psu butów w upał. Nie chronią one, a mogą bardzo zaszkodzić. W przeciwieństwie do nas ludzi, pies nie lubi też ciepła na dworze, prawda, bo my je lubimy. Nasz pies najchętniej byłby w temperaturze około 15 stopni, 15 do 17 i w takiej czuje po prostu się najlepiej. Upały powodują ogólne złe samopoczucie u psa, tym bardziej, że jego wymiana ciepła nie jest tak doskonała jak nasza. My ludzie mamy ogromne szczęście, bo oddajemy ciepło całą powierzchnią ciała dzięki gruczołom potowym, które chronią nas przed przegrzaniem. Pies ochładza się poprzez dyszenie, pocenie się między poduszkami łap oraz dzięki wymianie ciepła przy pomocy ukrwieniu okolic pyska i uszu. Ponieważ jest to bardzo niewielka powierzchnia w stosunku do całego ciała, psia wymiana ciepła jest bardzo, bardzo utrudniona. Jeżeli natomiast założymy psa w upał buty, dodatkowo ograniczamy mu wymianę ciepła, co może skutkować szybszym przegrzaniem i przyspieszeniem pojawienia się udaru cieplnego. Buty mogą być zakładane psom tylko na przykład na długie wyprawy w celu osłonięcia łap przed ostrymi elementami podłoża, jeśli temperatura na zewnątrz nie przekracza 15 stopni. Oczywiście, jeśli pies potrzebuje obuwia lub ortezy w procesie leczenia, trzeba mu je zapewnić. Natomiast wtedy staramy się do spacerów wybierać możliwie najbardziej zaczynione miejsca. Pamiętajmy, że takie buty mogą powodować również silne odparzenie na łapach. Dużą rolę w procesie termoregulacji organizmów takich jak na przykład człowiek odgrywają termoreceptory, odbierające odpowiednie bodźce cieplne, czyli receptory ciepła i zimna. Są one rozmieszczone na skórze. Natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, psy nie mają niestety receptorów ciepła. Wśród nich, wśród tych zwierząt są również oczywiście inne gatunki, natomiast pies tutaj jest naszym sztandarowym. Według badań naukowych są one praktycznie całkowicie ich pozbawione. Wyjątkiem są receptory wokół nozdrzy szczeniąt. Nie oznacza to oczywiście, że psy tego ciepła nie czują. Szukają bowiem ciepłych miejsc, aby znilować uczucie chłodu, co jest związane z dobrze rozwiniętymi receptorami zimna. Natomiast według badań przeprowadzonych na psach w USA, przyciśnięcie do psiej skóry gorących przedmiotów nie powoduje żadnej reakcji albo jest ona znikoma. Wszystko oczywiście do momentu uszkodzenia skóry. Tutaj do akcji wkraczają receptory bólu, informując organizm psa, że coś jest nie tak. W upale psy czują się zdecydowanie gorzej, ponieważ poprzez przegrzewanie organizm działa słabiej. Dlatego też między innymi unikajmy środków transportu miejskiego w upał. Nie zakładamy psom kagańców, jeżeli nie jest to konieczne. A jeżeli potrzebujemy tego, zakładamy kaganiec fizjologiczny. Nie zostawiamy psa w samochodzie nawet na kilka minut. Jeżeli jeszcze tak wrócę do tych kagańców, jeżeli kaganiec psu założymy na pysk, musimy pamiętać, że pies mniej się ochładza. I musimy tak dobrać kaganiec, żeby pies mógł ten pysk całkowicie w tym kagańcu otworzyć. Na tym polega kaganiec fizjologiczny. Nie na nazwie, bo musimy pamiętać, że niektórzy, że czasami możemy źle dobrać sobie rozmiar kagańca fizjologicznego i założyć pieskowi kaganiec fizjologiczny na przykład rozmiar mniejszy i wtedy już z kaganca fizjologicznego robi się nam zwykły wkładany kaganiec. A najgorszym typem kagańca jest kaganiec taśmowy, tak zwany kaganiec weterynaryjny i takich kagańców absolutnie psom zakładać nie możemy. A jeżeli zobaczymy kogoś, kto w upał z takim psem, z takim kagańcem nałożonym na pieska chodzi, możemy jak najbardziej zwrócić mu uwagę i powiedzieć mu, że ten kaganiec może spowodować u psa przegrzanie i udar cieplny. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność przed odbiornikami. Audycji też można odsłuchać na stronie Radia Poznań. Zachęcam też do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Psy, Koty i inne kłopoty, a my słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 8. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.